Witam Was w kolejnym odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Moją gościnią jest Ania Rejman. Ania mieszka w Warszawie, na co dzień pracuje jako freelancerka, robi zdjęcia, filmy i projekty graficzne. Część z Was może kojarzyć ją z aktywnej działalności w mediach społecznościowych. Własną diagnozę dostała w kwietniu 2022 roku, a w zeszłym roku założyła kanał na YouTubie hashtag OADHD, na którym przy wsparciu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego mówi w jasny i przystępny sposób, czym jest ADHD. Bardzo Wam polecam sprawdzić jej kanał. A dziś rozmawiam z Anią o jej działalności w internecie. Zastanawiamy się wspólnie, skąd czerpać rzetelne informacje na temat ADHD. Ania opowiada o pracoholizmie i o tym, jak prawie każde hobby zamieniała w pracę, a także o terapii i zmianie w postrzeganiu samej siebie. Pada ważne pytanie, które pewnie nie jedna osoba po diagnozie sobie zadała, czyli co by było, gdybym wiedziała wcześniej. Ale tego dowiecie się już z odcinka. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką czwartego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam też fotografię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Przeprowadzam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas. A ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Odcinki publikuję w czwartki co dwa tygodnie. Zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania i dzielenia się przemyśleniami. Jest mi zawsze bardzo miło, kiedy do mnie piszecie. Jeżeli uważacie, że to, co robię, jest ważne i chciałybyście lub chcielibyście wesprzeć podcast, możecie zrobić to poprzez stronę patronite.pl/ADH Dziewczyny. A teraz zapraszam do słuchania. Cześć Ania.
Cześć Olga.
Pracujesz jako freelancerka, głównie projektowo, a w zeszłym roku założyłaś kanał o ADHD na YouTubie. Współpracujesz przy nim z różnymi specjalistami ze zdrowia psychicznego. Jak narodził się pomysł na ten kanał?
Skąd pomysł na kanał? Moje ulubione pytanie. To chyba świadczy o tym, że już wchodzę na wyżyny prawdziwej youtuberki. Wow. Pomysł się narodził w... Generalnie zawsze mnie ciągnęło do YouTube'a i pierwsze kanały założyłam jakoś, nie wiem, w 2010 roku i tam wracałam do tego co jakiś czas i śledziłam po prostu YouTube'a nałogowo, jak tam miałam 14-15 lat. Wiadomo, jak się ma tam te 13-14 lat, no to jak się robi coś swojego w internecie, no to bardzo często jest się spotykanym z wyzywaniem, ze śmianiem się ze strony rówieśników i tego ja też doświadczyłam, więc to mi tak stopniowo tak wyciszało mój zapał do tego, że to w ogóle byłoby dla mnie możliwe. I później, wiadomo, lata później dostałam tę diagnozę ADHD. Chodziłam na terapię i to też było pomocne w moim procesie radzenia sobie z ADHD, ale i tak to, co najbardziej mi pomogło, to jest moment, kiedy odkryłam kanał na YouTubie How to ADHD, który jest prowadzony przez Jessica McCabe. I szczerze mówiąc, jak tylko zobaczyłam te filmy, sposób, w jaki ona to robi, to nic, żadne podcasty, żadne filmy, nic tak bardzo nie zarezonowało ze mną, jeżeli chodzi o moje trudności i też rozwiązania, które ona proponowała. W związku z tym, ponieważ też zdaję sobie sprawę z tego, że ja jestem osobą dość, nie wiem, czy tak można mówić, bo niektórzy nie uważają, że to jest ładnie tak mówić, no ale trochę tak o sobie myślę, że jednak jestem wysoko funkcjonującą osobą z ADHD, to znaczy nie miałam jakichś mega, nie wiem, długów, problemów finansowych, jakoś tak mam w miarę stałe, jestem w stanie dość łatwo się zmotywować przez dłuższy okres, powiedzmy, więc uznałam, że okej, że po pierwsze już teraz w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, jestem już dorosła i też robiłam wcześniej jakieś rzeczy do internetu. Nic nie stoi mi na przeszkodzie, żeby po prostu faktycznie spełnić to swoje marzenie, które miałam od zawsze, to znaczy, żeby założyć kanał na YouTubie. I ponieważ wiem, jak i sprawdziłam to na sobie, jak bardzo takie krótkie formy są przydatne dla innych ludzi, no to uznałam, że dobra, że po prostu spróbuję to zrobić sama. Dużą motywacją też dla mnie było to, że no, ja się jednak uczę bardzo na praktyce, to znaczy... To w jaki sposób ja się najlepiej uczę, no, polega na tym, że no nie wiem, że powiedzmy wymyślam sobie jakiś projekt i myślę o tym, jakich skill jeszcze potrzebuję, żeby tam do tego dojść, po prostu do jakiejś tam
czyli
wizualnej...
Czyli takie wyzwania jakby sobie stawiasz
no,
też
trochę tak, trochę tak. No to szczerze mówiąc, to było kilka myśli, które się pojawiły po drodze, które mnie doprowadziły do tego, że założyłam ten kanał. No, to
a
znaczy,
mam pytanie, jak właśnie oglądałaś wtedy ten, to jest amerykański kanał, ten, o którym mówiłaś, to czy już w pierwszym momencie pomyślałaś, jak go zobaczyłaś, że o, ja też chcę coś takiego robić, czy na początku miałaś w ogóle fascynację samą tematyką, a dopiero potem przyszło ci, że też chcesz jakby to przełożyć trochę na polskie warunki, bo w Polsce brakuje takich treści, bo to jest fakt.
To prawda. Nie mam tutaj jednej odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, kiedy zobaczyłam te filmy, no to moją pierwszą myślą było wow, to działa i w końcu mam coś, to mam tak super narzędzie, znaczy ona po prostu dostarcza tak super narzędzi w takiej formie, która po prostu maksymalnie do mnie przemówiła.
A co było inne w tej formie właśnie?
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, w jaki sposób ja do niej dotarłam. No wiadomo, na początku, zaraz po diagnozie, no to zaczęłam po prostu przeszukiwać polski internet. No i szybko zauważyłam, że tych rodzajów treści dla ADHD, dla osób z ADHD w Polsce jest kilka rodzajów. To znaczy, z jednej strony masz długie... nie wiem, może tak. Najpierw zaczęło się po prostu od artykułów, które po prostu wpisujesz w Google ADHD u dorosłych, no i ci wyskakują jakieś tam artykuły na Mendonecie, na, nie wiem, na jeszcze jakich stronach, no takich po prostu...
Takie w Google po prostu.
Tak, takie po prostu w Google, no i... Nie wiem, ja nie ufam to za bardzo tym źródłom, nie wiadomo w ogóle, kto to pisze. To wszystko jest takie ogólne, w ogóle no okej, ale to jest takie jakoś
to nie pomaga
bardzo,
po prostu.
Nie pomaga, to jest bardzo daleko od ciebie, często też po prostu jakieś powielane stereotypy wprost zaczerpnięte od praktyk dla dzieci, a to się jednak mega bardzo różni o kobietach, o ADHD wśród kobiet, w ogóle nic nie jest wspomniane. No więc to jest ta jedna strona internetu w Polsce. Drugie, to co się zaczęło od tam paru lat, no to są faktycznie te odcinki podcastów, z czego najsłynniejszy, no to myślę, że to on, który pomógł wielu ludziom, no to jest ten podcast SWPS-u i ogólnie ADHD u dorosłych i ADHD u kobiet.
Ja też od tego zaczynałam. Pamiętam, dokładnie, że pierwszy odcinek, który usłyszałam w ogóle o ADHD u kobiet, to był właśnie podcast SWPS-u. Już teraz nie pamiętam, kto go prowadził, ale to była też pierwsza taka lampka, mi się zapaliła, że w ogóle to jest ciekawy temat i potem minęło kilka miesięcy, ja dopiero później do tego wróciłam, ale faktycznie... No ta psychoedukacja tak już od profesjonalistów, czyli ze strony psychoterapeuty wytłumaczenie, że taki temat w ogóle istnieje.
Tak, no i to było pomocne do pewnego stopnia, żeby się trochę oswoić z tą myślą, że to mnie dotyczy. Natomiast wciąż później wiadomo, no zaczęło być coraz więcej tych form podcastowych. Czy to twój podcast, czy to podcast atypowych, czy... inne, co tam kilka generalnie jest już tych podcastów, no nie? Które też moim zdaniem są bardzo pomocne i są super sprawą, szczególnie do tego, kiedy na przykład ktoś nie zdaje sobie sprawy, że nie wiem, ktoś powiedzmy miał te swoje problemy związane z niezdiagnozowanym ADHD całe życie i nagle się orientuje po historiach innych ludzi, że okej, ludzie też mają takie same problemy co ja. No i to też jest super, no super, potwierdza twoje doświadczenie i je w jakiś sposób waliduje.
Tak, wczoraj dostałam na przykład wiadomość właśnie, czasami dziewczyny piszą, ale wczoraj napisała do mnie jedna z dziewczyn, że przesłuchała wszystkie odcinki, w ogóle bardzo pozdrawiam, nie będę mówić to, ale to jest zawsze bardzo takie miłe i że nie czuję się już dziwna. I to było dla mnie bardzo ważne właśnie, że porównujemy się zazwyczaj i próbujemy się gdzieś dopasować i ona powiedziała, że fajnie, że są inne dziewczyny i jeszcze odnoszą sukcesy, że to jest w ogóle ekstra.
Tak, hot take. Osoby z ADHD mogą odnosić sukcesy. Tak, no i tak jak ja patrzyłam na te treści, no to ogólnie cieszę się bardzo, że to idzie w taką stronę faktycznie, że się mówi o tym faktycznie w taki włączający sposób, który rezonuje jakoś z wieloma ludźmi, ale wciąż brakowało mi tutaj jakichś rozwiązań. Inna sfera, która się wiadomo, no, pojawiła w internecie, no, takie ta pierwsza, druga i trzecia, którą jakoś tam zauważyłam, no to ta trzecia, no po prostu te wszystkie krótkie rolki, filmy, shortsy, reelsy na Instagramie, na TikToku, posty na Instagramie i tak dalej. No
ale ja też mam wrażenie, że mało było polskich, w sensie, że większość takich reelsów o ADHD ciągle jest gdzieś angielskich i faktycznie, że wypełniasz tą lukę, treści, które są w stosunkowo krótkiej formie, bo to zazwyczaj jest tak, te twoje rzeczy są od kilku do 10 minut, prawda, jak nagrywasz?
No, mniej więcej, tak się
plus
staram.
Plus są bardzo atrakcyjne wizualnie, bo dużo się na nich dzieje, plus ty opowiadasz o tym i jeszcze masz opinię ekspertów. Więc tak naprawdę nie było czegoś takiego w polskim internecie.
Ja właśnie z tego założenia wyszłam. No tak, jeszcze tak kończąc o tym, o tej trzeciej sferze, no to wiadomo, no też wydaje mi się, że też te rolki na Instagramie i na TikToku są bardzo, mogą być, stanowić dla kogoś faktyczną postawę do tego, żeby pomyślał sobie, żeby się pójść diagnozować, ale ja mam straszny problem z tymi treściami, bo ja nie wierzę w to, że w 15-10 sekund jesteś w stanie poruszyć tak trudny problem, tak trudne zagadnienie, jakim jest ADHD. I bardzo często te rzeczy są totalnie niezweryfikowane. Ludzie po prostu, ja obserwuję to na TikToku non-stop, gdzieś mi się to wyświetla, że nie wiem, że ktoś mówi, że jak liczysz w jakiś tam inny sposób, to na pewno masz ADHD. Po prostu strasznie nie lubię tej części internetu, bo po prostu w cały czas się natykam na jakieś generalizacje, na uproszczenia, co po prostu sprawia, że ludzie są strasznie zestresowani i nie wiedzą w ogóle, komu ufać i tak dalej. Więc mając w głowie te trzy sfery internetowe, które gdzieś tam diagnozowałam, jakoś zaobserwowałam, wysnułam swoją teorię, jeżeli chodzi o polskie środowisko. I mając jeszcze dodatkowo ten zajebisty wzór ze Stanów, którego nie było w Polsce, to znaczy po to, żeby i mówić, żeby mieć cały toolbox, powiedzmy, w jednym miejscu, żeby to mówiła osoba, z którą ty się możesz utożsamić, że to nie jest jakaś taka osoba trochę, wiesz, do której masz barierę, jeżeli chodzi o jakiegoś psychologa i psychiatrę, bo często też się z tym ludzie zmagają, że...
No tak, że czasami po prostu lepiej jest pooglądać, w sensie zobaczyć taką zwykłą osobę.
Tak.
Bo też no, jest mniej stereotypów niż wokół psychologów, psychiatrów.
Dokładnie. I czujesz, i masz takie poczucie, że ta osoba jest taka jak ty. I to jest po prostu mega przyjemne w słuchaniu. No i po prostu uznałam, że okej, że faktycznie mogę spróbować być... To jest górnolotnie, strasznie brzmi, ale żeby zrobić coś podobnego do Jessica McCabe. Przy okazji zawsze się chciałam nauczyć After Effectsa, czyli programu do animacji między innymi, więc uznałam, dobra, to jest taki projekt, przy którym faktycznie mogę to robić, więc tak miałam tyle plusów tak naprawdę w głowie, czemu właściwie mogłabym to zrobić i naprawdę opracowałam sobie w głowie to w taki sposób, że znowu, no, z jednej strony faktycznie mogę, jak powiedzmy, mogę się starać budować jakieś, nie wiem, jak to się mówi, relatability po polsku, takie utożsamiające, powiedzmy, że to jest wciąż takie trochę, nie wiem, takie codzienne, no nie, po prostu dana osoba jakoś mówi, ale z drugiej strony wszystko to, co mówię, jest w jakiś sposób potwierdzone przez psychologów i psychiatrów.
Właśnie, a jak udało ci się dotrzeć do tych psychologów i psychiatrów?
Zaczęło się od tego, że patrzyłam na grupkach na Facebooku dla osób z ADHD. Szukam, polecam lekarzy, jest taka słynna grupka, albo też po prostu ADHD u dorosłych, Stowarzyszenie Atentio, nie wiem. I dodatkowo po prostu wpisywałam w Google też jakieś tam konta na Instagramie na przykład osób, które się zajmują ADHD. Patrzyłam trochę, o czym mówią, jakie mają opinie i tak dalej, bo bardzo mi zależało na tym, żeby jednak, żeby te osoby były polecane przez pacjentów, żeby po prostu była jakiś poziom wiarygodności, potwierdzenia, że faktycznie można im zaufać w tej kwestii. No i co, właściwie pisałam maile masowo i do psychologów, i do psychiatrów. No i właściwie no, tam umawialiśmy się, różnie się umawialiśmy z tymi ludźmi. Ja byłam gotowa do tego, żeby normalnie płacić jak za konsultacje psychologiczne. Część osób powiedziała, że ten projekt się na tyle podoba, że nie chcą za to zapłaty, więc to jest najmilsze, co mogło mnie spotkać w tej sytuacji. A część po prostu ja płacę ze swojej kieszeni jak za własne, jak za po prostu zwykłe konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne. Więc tak, no, jestem w stanie bardzo się mocno poświęcać i też finansowo do tego projektu, bo to jest do tej pory, no mówię, no jestem w drodze do spełniania marzeń. Czuję, że to jest spoko inwestycja, to mi daje mega dużo satysfakcji.
Że to jest dla ciebie ważne przede wszystkim.
Tak, że to jest dla mnie ważne. Ja też bardzo dużo też się sama uczę na temat swojego zaburzenia od ludzi. No bo generalnie proces polega na tym, że ja wymyślam sobie, tak nie wiem, patrzę, czym dana osoba się zajmuje, myślę sobie, okej, okay, no to napisała powiedzmy posta o tym, no to fajnie będzie, jeżeli też się wezmę do odcinka o podobnym temacie, albo i nie, tak trochę, nie wiem, proponuję, czy ten temat jest dla ciebie okej, okay. No i wtedy piszę wstępnie scenariusz, później umawiam się właśnie na jakąś tam powiedzmy godzinną konsultację, gdzie dana specjalista czyta to, co zostało, to, co ja tam napisałam i dyskutujemy na ten temat. No i później poprawiam ten scenariusz już w oparciu o rozmowę, którą z nią przeprowadziliśmy. Jeszcze dodatkowo później, kiedy już odcinek po 2-3 tygodniach jest już zmontowany, no to wtedy znowu podbijam do danej osoby, wysyłam jej linka, pytam, czy wszystko jest okej. Bo naprawdę bardzo zależy mi na tym. Jestem fanką zweryfikowanej i sprawdzonej wiedzy i zawsze to było dla mnie mega ważne, żeby podawać źródła do rzeczy, które robię i przypisy. No i też wiadomo, no nie miałabym sumienia, żeby mówić o rzeczach związanych z psychologią i z medycyną, kiedy ja sama nie mam żadnych studiów skończonych i potrzebowałam mieć jakieś takie potwierdzenie tego, że to, co robię, faktycznie ma sens, bo wkurza mnie to, jak ludzie po prostu rzucają sobie wiedzę na lewo i prawo bez jakiejś takiej weryfikacji. No i to mi daje tak duży spokój sumienia, że nawet jak ktoś randomowo się do mnie spruje w komentarzu, że to, co ja robię, to jest coś tam, no to nie umiem podać przykładu, no ale wiadomo, no, że zawsze są jakieś tam stereotypy, że ja że coś tam mówię pierdoły, no to mogę wtedy, to jest taka moja po prostu Uno Reverse Card, mówię, okej, no to po prostu podbij do tej terapeutki, czy do tego psychiatry i po prostu jemu to powiedz, no nie, no bo ja nie mówię niczego, co by nie było zweryfikowane przez niego i wiadomo, no tutaj pojawia się znowu dylemat, czy tam ufać psychologom i psychiatrom, no ja ufam, więc póki co, skoro te rzeczy, wychodzę z założenia, że skoro te rzeczy, które mówię, pomagały ludziom, no to właściwie tak, myślę, no, że wszystko jest sprawdzone i spoko.
Tak, no to jest takie zaufanie do nauki też, do badań, tak. Więc no myślę, że znajdą się na pewno osoby, które będą chciały to podważyć, ale ty wiesz, jak działasz, nie?
Dokładnie, no ja myślę, że mam na tyle jakąś wypracowaną pewność siebie i do swojej pracy i też potwierdzenie po prostu wielokrotnie komentarzami moich znajomych, nie tylko na temat jakości mojej pracy, że jakieś pojedyncze negatywne komentarze, które już się zaczęły dziać, no bo wiadomo, jak się tworzy w internecie.
Ale jak działasz właśnie tak, jako osoba publiczna, bo to trochę na tym polega, to zawsze się znajdzie ktoś, komu się to nie spodoba.
No właśnie, no więc no to jest ryzyko, które zawsze się podejmuje, jeżeli po prostu podpisujesz się pod czymś swoją twarzą, że nie wiem, po prostu ktoś ci napisze, nagle się okazuje, że kogoś obchodzi to, że masz nierówno podkład na twarzy, bo takie też dostałam komentarze.
Ja bym napisała, ja nie mam podkładu.
No ja takie, jeżeli to jest największy problem tego filmu, to spoko. W sensie to naprawdę mnie nie obchodzi.
To fajnie, to nawet tak. Nie tak źle. Ania, a jak dużą rolę w twoim życiu odgrywa praca?
Ogromną. No ja to generalnie mój stosunek z pracą jest bywał ciężki, bo jednak pamiętam do tej pory, jak ja właśnie powiedzmy wprost, no cierpiałam na pracoholizm kilka lat, no i na początku traktowałam, mówiłam o tym z dumą, że właśnie, że o Jezu, jestem pracoholiczką, a później moja przyjaciółka Alicja, pozdrawiam, powiedziała mi raz, że ej, ale wiesz, że to jak to jest holizm, to jest uzależnienie jak każde inne. I to był taki pierwszy moment, kiedy się faktycznie tym zmartwiłam. I to trwało bardzo długo, taki moment, który był dla mnie jakiś taki graniczny, no to właśnie było to, kiedy po prostu brałam na siebie, wzięłam na siebie aż tak dużo, że i po prostu nie umiałam sobie wyobrazić tego, że czegoś nie przyjmę, no że że po prostu wszystko nagle mi się zaczęło po prostu walić od początku do końca. No i skończyło się to tym, że dostałam po prostu zwolnienie od psychiatry na 2 tygodnie, żebym po prostu siedziała w domu i nic nie robiła. Myślę, że teraz no, jest to trochę problematyczne, no bo każde hobby, bo moje wszystkie hobby po prostu zamieniłam w pracę w pewnym momencie. Co ma swoje dobre i złe strony, no bo z jednej strony zarabiam na tym, co lubię, i to jest jakaś nieprawdopodobna wolność, którą mam, i na pewno bardzo mnie motywuje do działania i do faktycznie poświęcania masy czasu i energii na to. Z drugiej strony dopiero teraz mam wrażenie, że się uczę robić rzeczy, które będą sprawiać mi przyjemność, a jednak nie będą mi dawały żadnych benefitów. No, przez długi czas właśnie to był mój duży problem. No ale właśnie od tego momentu, kiedy miałam ten moment izolacji, nie wiem, emeryturki.
Dwutygodniowa to nie taka długa, ale...
No nie taka długa, ale faktycznie, no ja wtedy po prostu miałam, powiedzmy, nie wiem, tam 4, no bo znowu, no jak pracujesz na freelancie, no to wydaje mi się, że taki work-life balance jest jeszcze trudniejszy, no bo nie pracujesz od stałej 9 do 18 i to jest bardzo trudne, żeby to... żeby zachować w tym jakiś taki po prostu zdrowy rozsądek. No ja właśnie po prostu, nie wiem, pracowałam w kilku miejscach jednocześnie, robiłam po prostu kilka różnych projektów dla kilka różnych osób. No i w pewnym momencie ewidentnie, no, skutki długotrwałe tego, bo to trwało kilka dobrych, ładnych lat, no to długotrwałe skutki tego okazały się być dużo bardziej drastyczne, niż mi się wydawało. To znaczy właśnie i problemy ze snem, i z tym, że właśnie no dużo tego było, no. Dopiero w momencie, kiedy miałam ten moment graniczny, wtedy też przeczytałam taką książkę, która bardzo zmieniła mój stosunek do pracy, jak do tego podchodzę. To znaczy, nie wiem, gdzieś na TikToku ją gdzieś tam wyłapałam. Ta książka nazywa się Laziness Does Not Exist i ją bardzo polecam wszystkim, bo dla mnie to po prostu jest książka, która w ostatnich latach chyba najbardziej zmieniła moje życie i moje myślenie. I dla osób z ADHD i nie z ADHD, bo ona jest dokładnie o czym jest tytuł, to znaczy lenistwo nie istnieje. I faktycznie, kiedy ją przeczytałam, szczególnie kiedy byłam w tym okresie po prostu największego po prostu breakdownu spowodowany swoją pracą, no to faktycznie zorientowałam się, że często jakoś tak nakładałam na siebie coraz więcej pracy, trochę w takim przeświadczeniu, że inaczej po prostu będę, jakoś odmawiałam sobie prawa do odpoczynku, bo się bałam, że po prostu będę osądzona jak, nie wiem, jako tam powiedzmy osoba leniwa. Mhm. Co oczywiście nikt by po prostu z zewnątrz mi nie powiedział, bo się wszyscy zawsze ze mnie śmiali, że po prostu zapierdalam wszędzie i nigdy nie mam czasu na nic, bo to naprawdę były, no, nie miałam na przykład, nie dawałam sobie w ogóle wolnych weekendów przez jakiś czas, no nie? No to faktycznie to jest mało zdrowe. No ale właśnie później tak jakoś zauważyłam, że no to trwało to trochę, żebym...
Żebyś zaczęła w ogóle zwalniać, tak?
Tak, żebym zaczęła zwalniać, no to też był jakiś taki bardzo dla mnie ważny krok przy ogarnianiu ADHD, no bo to kiedy zwolniłam i kiedy przestałam biec, bo też to, że ja cały czas gdzieś biegłam, było połączone z tym, że nie wiem, że gubiłam karty do aparatu, gdzie miałam 100 giga materiału na przykład, no nie? Dzwoniłam po ludziach, przepraszając ich, że zwaliłam. Byłam taka, okej, dobra, to po prostu zrobię sesję
koło.
Za darmo. Tak, takie błędne koło
zupełnie. Nie? Że wpadasz z jednego po prostu w drugie i to się nie zatrzymuje.
Tak, dokładnie tak, więc...
A miałaś w ogóle takie poczucie, że masz kontrolę nad tym? Wtedy?
No przez długi czas nie miałam nad tym zupełnie kontroli. No i po prostu zajęło mi to bardzo, w sensie był taki moment, kiedy po prostu powiedziałam sobie, okej, skończ. musisz przestać. No i do tej pory czasami tak mam, że nie wiem, że jest powiedzmy godzina 19:20 i myślę, a jeszcze popracowałabym, jeszcze coś tam skończyła i musi się pojawić ten drugi głos teraz w mojej głowie, który powie, nie. I skończ już i sobie wyczytaj książkę, nie wiem, po prostu... to nie będzie dobre, jeżeli będziesz siedziała więcej niż 10 godzin nad daną rzeczą. A wiadomo, no jak się ma ADHD i się wpadnie w hiperfokus, no to...
To
można po prostu siedzieć i 20 godzin. No ale też po prostu to już się nauczyłam, że to, że nawet jak teraz mam super dużo motywacji, no to na długoterminowo no to nie będę sobie za bardzo wdzięczna za to, że po prostu następne parę dni po prostu będę wypruta z jakichś energii życiowych, no nie?
Więc... Albo na takim zacisku. Ja ostatnio mam właśnie takie poczucie, że... Czemu mam zaciskać zęby? Jak sobie czasami myślę, że mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia i sobie myślę, dobra, to jeszcze to zrobię, zacisnę zęby, jakoś to zrobię. I myślę, a później wchodzi mi ta myśl, ale po co? Czemu ja tak chcę? Czemu ja w ogóle chcę sobie to robić? I
tak.
Też myślę, że jak się mieszka samemu, to jest też trochę inaczej niż właśnie jak się mieszka z kimś, albo ma się zwierzęta, albo jakieś takie rutyny.
No.
A tak to sobie myślisz, dobra, co mam innego? W sensie zacisnę te zęby i zrobię to wszystko, a potem wezmę coś kolejnego. I dla mnie w tym roku ten styczeń jest właśnie pod takim znakiem, nie, kurwa, nie będę zaciskać tych zębów i zobaczę i może coś się wysypie.
The bravest girl on
earth. The bravest girl. A później sobie myślę, no pierwsze, jestem taka odważna, że dobra, to najwyżej coś się wysypie, a potem myślę, ale jak się wysypie, to przecież będzie mi tak smutno, że na pewno sobie z tym nie poradzę. No i to jest takie walczenie, nie?
No, jest dużo walczenia, szczególnie jeżeli właśnie, no bo okazało się, że obydwie mieszkamy same, no nie? Więc też nie mamy za bardzo porównania bardzo często do tego, jak wygląda w ogóle życie innych ludzi i myślimy sobie, że jesteśmy właśnie jakoś nieproporcjonalnie oszacowujemy, ile faktycznie robimy i ile powinnyśmy robić.
Tak, bo nie odbija się to faktycznie w kimś drugim, tak? Tylko tak...
Tak, nie masz, nie żyjesz na co dzień z jakąś osobą, której widzisz, że po prostu se ogląda serial o godzinie 13 w dzień powszedni, bo czasami, no nie wiem, czasami tak się dzieje, że niektórzy nie mają pracy i tak se mogą zrobić.
Albo mają pracę i sobie biorą taki dzień wolny, że sobie oglądają i w sumie...
Dokładnie, dokładnie. Więc też... Też, szczerze mówiąc, no ten pomysł na kanał też się trochę wziął z tego, że no bo na ten moment nad tym nie zarabiam i też w ogóle to mi zajmuje większość mojego czasu teraz, ale tak uznałam sobie, dobra, no w zeszłym roku uznałam, dobra, jeszcze po prostu będę, pójdę sobie na etat parę miesięcy, wytrzymam dwa. I po prostu postaram się zarobić jak najwięcej po to, żebym miała jakoś tam pulę zaoszczędzoną, żebym mogła z czystym sumieniem faktycznie zajmować aż tyle czasu na tą rzeczą, którą teraz robię i nie mieć takiego przeświadczenia, że muszę zarabiać więcej. Bo to był bardzo długi czas też mój problem, że wydawało mi się, że no też może to jest po prostu kwestia tego, że też nie pochodzę z jakiejś mega zamożnej rodziny, moje dzieci są nauczycielami, normalna klasa średnia, no nie, ale zawsze gdzieś tam w tył głowy miałam takie przeświadczenie, że nie mogę być za bardzo pewna swojej sytuacji finansowej. Mimo tego, że bardzo często moi rodzice mówili, że przesadzam, że przecież jesteśmy totalnie w porządku z tym, żeby cię jakoś tam dłużej wspierać, ale to przeświadczenie, że ja po prostu muszę pracować jak najwięcej, żeby zarabiać jak najwięcej, trzymało się mnie przez bardzo długi czas. I w momencie, kiedy faktycznie to było dla mnie bardzo takie odkrywcze, jeżeli chodzi o mój stosunek do siebie i do swojego pracoholizmu. Właśnie jak przestałam w ogóle mieć te zlecenia, jak po prostu wrócili mnie z jednej pracy, z drugiej pracy, potraciłam wszystko, to nagle okazało się, że właściwie ja nie potrzebuję aż tak dużo, jak myślałam. I że mogę, nie mam jakichś takich potrzeb do tego, żeby sobie kupować jakieś duże rzeczy. Tak naprawdę większość wydaje na jedzenie i ewentualnie...
Ja tak samo.
No właśnie, ewentualnie na jakiś sprzęt, ten sprzęt do pracy. No ale tak właściwie to wszystko. I to naprawdę bardzo dużo odciążyło mnie, jeżeli chodzi o właśnie taką presję do tego, żeby faktycznie nie myślę sobie, bo cały czas myślałam sobie, nie mam pieniędzy. Później okazało się, że tak, nie mam dużo pieniędzy, ale mam wystarczającą ilość i faktycznie to też pomaga mi w takim myśleniu, że dobra, no nie wszystko naraz, nie? Że faktycznie cieszę się, że teraz ten kanał się dzieje i mam taką po prostu jakieś takie źródło do tego, żeby sobie tak móc jakoś tak frywolnie tworzyć bez takiej presji, że to robisz dla kogoś, że właśnie od tego po prostu zależy cała twoja sytuacja finansowa. Tylko po prostu no, to jest taki po prostu frywolny rodzaj tworzenia, którego...
Ale też masz czas na to, nie?
Tak, tak.
To mi się wydaje ważne.
Tak, no ja sama trochę to zaplanowałam w ten sposób. No wciąż dalej mam jakieś takie pojedyncze zlecenia. Tego nie ma dużo, no tam nie wiem, powiedzmy, że jakieś tam parę sesji w tygodniu, w miesiącu, nie wiem, parę sesji w tygodniu, w przeciągu 2 tygodni. No naprawdę tego nie ma dużo i to są jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, godzina, dwie. Głównie robię zdjęcia na eventach, więc to też... jakieś takie warsztaty, nie wiem, konferencje, wydarzenia, to jest taka forma, która nie jest aż tak, mam wrażenie, energogenna. Tak bardzo jak, nie wiem, jak ustawianie po prostu wielkich studiów i lamp na sesję. To właśnie to jest to, co robię tutaj w mieszkaniu, jak nagrywam swoje rzeczy. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Nie jest moim celem na ten moment, żeby się nie robię głównie, bardzo tak w świetle to brzmi, ale nie robię tego głównie dla pieniędzy, nie zarabiam na tym. Wiadomo, jeżeli pojawią się jakieś takie możliwości w przyszłości, no to pewnie, że z tego skorzystam.
Tak, jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć, nie? Na przykład cały projekt, no to jest podobnie jak z podcastem, że to... Super, jak ktoś chce wesprzeć ten projekt, bo to zawsze daje dodatkową motywację.
Tak.
No ale nie o to w tym chodzi, nie? Tak z założenia i no myślę sobie, że w ogóle super pracę wykonałaś nad tym, że no masz teraz na to przestrzeń, że sobie to zaplanowałaś.
Pierwsze, żeby poznać powiedzmy skalę tego, no to pomysł narodził mi się w maju zeszłego roku. A pierwszy odcinek wypuściłam pod koniec października, więc cały ten okres od maja to były tak naprawdę przygotowania cały czas i pisanie scenariuszy i tak dalej. No dosłownie to było 5 miesięcy, które inwestowałam w to, żeby móc ruszyć w październiku do tego i po prostu robić tylko to. Może nie tylko to, no ale w większości to. Więc no tak jak mówię, no byłam gotowa tak trochę poświęcić wszystko i po prostu odrzucić całą swoją pracę, no bo wierzę w ten projekt i faktycznie sprawia mi to ogromną satysfakcję i faktycznie, no mówię, no spełnią swoje marzenie. Więc no.
A powiedz mi, jeszcze przechodząc do diagnozy, którą dostałaś, co się wtedy wydarzyło, że poszłaś po diagnozę?
Zaczęło się od tego, że ja chodziłam do psychoterapeutki, może tak, do różnych psychoterapeutów, bo to nie była tylko jedna, tylko nie wiem, przeszłam przez jakieś 3 mniej więcej terapie, jakoś właśnie ponad rok. Nie wiem, były mniej, bardziej przydatne rzeczy dla mnie, były te bardziej destruktywne dla mnie momenty, były te bardziej pozytywne dla mnie momenty, czułam cały czas, że coś tam jest nie tak. Wydaje mi się, że było takich kilka rzeczy, które sobie założyłam, kiedy zaczynałam w ogóle moją przygodę z psychoterapią i tam kilka różnych problemów sobie gdzieś tam zdefiniowałam. No to jedno to było, już wtedy wiedziałam, pracoholizm, 2 jakieś takie niskie poczucie własnej wartości, 3 jakieś zaburzenia odżywiania, 4 nie wiem, jakieś takie różne epizody depresyjne, które miałam od czasu do czasu. Coś tam jeszcze było. No w każdym razie były jakieś tam różne obszary. No i mimo tego, że jakoś tam, nie wiem, no dowiadywałam się, wiadomo, dużo na temat tam swojego dzieciństwa, jakichś tam moich mechanizmów i tak dalej, no to, czyli nie wiem, stawiania granic, no to czułam, że nie do końca mi to tak 100% pomaga, no że dalej faktycznie nie umiem po prostu pozbyć się tego negatywnego głosu w swojej głowie, który mam a propos tego, że jak coś się złego wydarzy, to jestem beznadziejna, że nie mam cały czas jakiegoś tak wystarczająco pewności siebie, dalej nie rozumiem swoich zachowań i tak dalej. Byłam jak poszłam do mojej terapeutki, już takiej, która po prostu od pierwszego razu po prostu ja się w niej zakochałam. I do tej pory, jak do niej chodzę, to po prostu mam ochotę kupować jej kwiaty za wszystko, w czym mi pomogła. No to jakoś tam przyszłam do niej raz i ona tam mówiła mi... nie pamiętam już, jaki problem tam, z czym do niej tam przyszłam, no ona miała tak... powiedziała, to była taka filmowa sesja, powiedziała, porozmawiajmy o twoim dzieciństwie. Więc ja tam zaczęłam mówić, coś tam, o tym, czy jakie komentarze ja słyszałam od innych, z czym dorastałam, jak wyglądała, nie wiem, moja sytuacja z rówieśnikami i tak dalej. No i ona słucha i tak pod koniec sesji się mnie zapytała, czy pani była kiedyś zdiagnozowana z ADHD? Ja w ogóle... Szok. Ja to po prostu do tej pory to pamiętam. Nigdy by mi to nie przyszło do głowy. Takie, no gdzie ja? Nie jestem jakaś narwana, ta jasne. Teraz już wiem, że jestem, ale ignorowałam to moje całe życie. No i to był taki pierwszy moment. Ona zupełnie się nie zna na ADHD, powiedziała, że po prostu to jest coś, co jej tam przeszło przez myśl, może też być to na przykład ADD, no proszę się temu przyjrzeć, nie? I szczęście chciało, los chciał, że tego samego dnia nocował u mnie mój kolega, który też ostatnio był diagnozowany z ADHD, więc go tak zaczęłam podpytywać, tak na razie nie mówiąc o co chodzi, co go do tego skłoniło, jak to wszystko wyglądało. On sam studiował kognitywistykę, więc też jakoś w bardzo taki ładny sposób mi to wszystko tłumaczył od strony mózgowej, zachowaniowej i tak dalej. No i kurde, ja stałam właśnie tam przy blacie moim w kuchni, tak patrzę na te wszystkie swoje otwarte szafki, on mówi o problemach z odpoczywaniem, z... no wiadomo, dużo różnych rzeczy, które on tam spotykał, no i mam takie, kurde, to naprawdę brzmi jak ja, to naprawdę brzmi jak ja. I później, później też napisałam do innego mojego kolegi, który też był zdiagnozowany, i też zaczęłam coraz więcej dostrzegać. To był mniej więcej jakiś taki okres, kiedy też odkryłam ten kanał How to ADHD na YouTubie i to wiadomo, kwestie podcastów i tak dalej. No i faktycznie zaczęłam rozumieć. A wtedy w ogóle zupełnie nie wiedziałam o tym, że jest ta sfera w polskim internecie na TikToku i na Instagramie tego ADHD Talku, gdzie ludzie się bardzo często diagnozują poprzez TikToki. Ja w ogóle nie miałam pojęcia o tym, że to się staje popularne. Tylko właśnie to były jakieś takie bardzo rozległe historie moich znajomych albo i nieznajomych, które po prostu ze mną jakoś maksymalnie rezonowały, szczególnie te dotyczące tej sfery gifted child w dzieciństwie. No i trwało to z jakieś 2 miesiące. W międzyczasie spotkałam się z moim kuzynem, który okazało się, że też ostatnio był diagnozowany z ADHD, więc ja już się go bezpośrednio zapytałam, u kogo on był, no i poszłam po prostu do tej samej psycholożki. No, więc to też była taka trochę kwestia szczęścia, szczerze mówiąc, bo gdyby nie to, że on mi polecił jakąś osobę, no to prawdopodobnie bym po prostu to już odkładała po prostu w nieskończoność, nie? No ale po 2 miesiącach poszłam na tę wizytę, to był wywiad diagnostyczny przy życiu Diwy, były tam też inne kwestie poruszane. Później dostałam opinię psychologiczną, że mam ADHD w stopniu znacznym. Miałam takie yes, czyli jednak. No i później, nie wiem, powiedzmy opowiadam jakiejś tam mojej znajomej o tym, że się zdiagnozowałam i że mówię jej, nie wydawało mi się w ogóle całe moje życie, że jestem jakoś nadpobudliwa, nie? No co ty, nie? No wiesz, takie... Faktycznie zaczęłam siebie obserwować po tym pierwszym pytaniu mojej psycholożki. Też jeżeli chodzi nie tylko o kwestie mózgowe, ale też o kwestie jakieś przestrzenne i tego, jak ja się zachowuję i myślę sobie, kurde, jak ja mogłam, jak w ogóle... mogłam tego nie wiedzieć. Znaczy, wiem jak, no bo miałam po prostu przeświadczenie stereotypowe całe życie, że to jest choroba, która dotyczy tylko chłopców. I dopóki mi moja psychoterapeutka nie powiedziała, że ja mogę to mieć, no to w życiu bym nie miała pojęcia. Więc tym bardziej, kiedy po prostu się zorientowałam, jak bardzo ten temat diagnozy ADHD u dziewczyn jest marginalizowany w Polsce, to po mnie po prostu tak wkurwiło i tak poruszyło, że myślę, że to jest bardzo znany temat dla wielu ludzi, no nie? Że gdybym tylko wiedziała wcześniej, no nie miałam jak, zupełnie nie miałam jak wierzyć, jak wiedzieć o tym, no nie? Tak samo, no po prostu byłam strasznie zła na system. No, moja mama jest pedagogą w szkole, więc ona tak samo, jak ja jej po raz pierwszy powiedziałam o tym, że mogę mieć ADHD, no to to jej pierwsza reakcja to było co? Ale przecież ty nigdy nie miałaś problemów z nauką, nie? Że faktycznie nie miałam w ogóle żadnych takich typowych problemów, które są takie stereotypowe dla osób z ADHD. No i zupełnie, i ona też później, kiedy ja zaczęłam o tym dużo więcej mówić w internecie i tak dalej, no to ona mi mówiła, że w ogóle, że jest jej wręcz, nie wiem, przykro, że ona w ogóle wcześniej tego nie wyczuła, ona jako pedagogzka szkolna, która pracuje na co dzień z dziećmi, no nie? No ja, ja się jej zapytałam wtedy, no to w jaki sposób, no to w jaki sposób ty się dowiadywałaś o ADHD? W jaki sposób ty się uczyłaś na swoich studiach o tym? No i ona powiedziała, że oni nie mieli czegoś takiego zupełnie. No to jest, nie wiem, ona studiowała jakoś w latach 80. w Polsce, nie? I myślę, że to jest też przypadek wielu osób pracujących w szkole publicznej w Polsce. Ona powiedziała, że, no, że nie mieliśmy zupełnie, że tak naprawdę jedyne nasze doświadczenie z ADHD, albo nasza wiedza na temat ADHD brała się właśnie z doświadczenia pojedynczych osób, które gdzieś tam się przewinęły, że dziecko było po prostu niegrzeczne i ruchliwe, no to był ten pierwszy bodziec do tego, żeby iść z nim do psychologa. Więc ja zupełnie nie winię mojej mamy za to, że nie mogła tego wyłapać, no bo ona... Bo to nie jest jej wina, no to jest wina systemu i tego, że tak mało się o tym kiedyś mówiło i świadomość i w ogóle, nie wiem, wiedza na ten temat i też, no nie wiem, pojmowanie tego, czym ADHD jest, no nie było w ogóle jakoś tam dostępne. No więc, no wiadomo, no nie, to nie jest tak, że jakoś ja się teraz czuję jakąś wielką ofiarą systemu, bo oddzieliłam okres przed ADHD jakąś taką grubą krechą i zupełnie już wyzbyłam się jakiegokolwiek takiego poczucia, że co by było, gdybym wcześniej. No, już kiedyś tak myślałam, wiadomo, świeżo po diagnozie, bo myślę, że to jest bardzo taka typowa reakcja. No teraz czuję, że no te wszystkie doświadczenia, przez które przeszłam po drodze, przez moje życie, no były potrzebne do tego, żebym nagle po prostu mogła czuć, że jestem w stanie faktycznie zmienić swoje życie. I faktycznie, no od diagnozy wszystkie problemy, z którymi parę lat wcześniej poszłam do psychologa, do psychologa, do psychoterapeuty, nagle zaczęły się magicznie rozwiązywać. Może nie magicznie, bo...
No, też włożyłaś na pewno w to dużo pracy.
Nie, absolutnie. Absolutnie, no, to prawda, no, włożyłam w to dużo pracy, ale, no, ale to był niezaprzeczalnie ten magiczny punkt, kiedy po prostu nagle wszystko się zaczęło rozwiązywać. I wiadomo, no, dopóki nie masz ADHD, to jest strasznie, mam wrażenie, ludzie jakoś tak to... Tak myślę, o, ale górnolotnie to brzmi, że nagle wszystko zaczyna mieć sens. Ale trochę tak jest. No, w sensie okazuje się, że po prostu jest coś takiego mega wewnętrznego, innego w tobie, co rzutuje na dosłownie całe twoje życie. Więc w jaki sposób masz nie czuć tego w ten sposób, że to tak bardzo na ciebie wpływa?
A w jakich obszarach zaczęłaś lepiej siebie rozumieć po diagnozie?
No na pewno bardziej, na pewno to, z czego wynika mój pracoholizm. Albo raczej, bo tak, no bo przypomniało mi się, że był jeszcze jeden ten obszar, który był dla mnie szczególnie dotkliwy, to znaczy perfekcjonizm. No i wiedziałam, zaczęłam rozumieć, z czego on wynika, że po prostu bałam się strasznie, że jest coś takiego właśnie we mnie, czego do tej pory nie rozumiałam, że po prostu wszystkich, nie wiem, zawiodę po prostu w tym, że jeżeli po prostu się nie przycisnę wystarczająco mocno i nie będę pokazywać po prostu na każdym kroku, jak po prostu robię wszystko na 100-150%, no to po prostu, nie wiem, był jakiś taki głos właśnie w mojej głowie, który mi mówił po prostu, że wszystko się może w każdej chwili rozpaść, że wszystkich zawiodę i tak dalej. I no i zrozumiałam w końcu, z czego to wynika, no, że właśnie mam ADHD, więc faktycznie, no nie wiem, to był jakiś taki mój sposób na maskowanie. I to faktycznie, no jakoś tak zaczęło mieć dla mnie sens, że miałam na przykład zadanie zrobić X, a ja robiłam X, Y i Z. Bez sensu. Znaczy, oczywiście ja widziałam, że to jest sens, żeby po prostu pokazać, że umiem i w ogóle. No ale, ale to też zajęło mi czas, żeby po prostu się nauczyć, że nie musisz po prostu tak robić. Że to nie jest jest przez to, że mieszkałam za granicą, to nie umiem po prostu czasami znajdować słów po polsku. takie no, sustainable, czyli takie zrównoważone, o, no nie, że to na pewno mi pomogło. No wiadomo, że też nie działo się od razu, no to był kwestia roku, dwóch, półtora po diagnozie, kiedy faktycznie teraz z tej perspektywy widzę, że te wszystkie problemy, z którymi przyszłam, nagle po prostu się jakoś tak rozpłynęły. Może nie rozpłynęły, no bo wiadomo, no, cały czas.
Ale zaczęłaś je bardziej rozumieć.
Zaczęłam je bardziej rozumieć, zaczęłam implementować takie sposoby na to, żeby sobie z tym dużo radzić. Dużo bardziej zaczęłam dbać o swój odpoczynek i o sen, i to było coś, co mi pomogło po prostu w największym stopniu. No bo ja, moja cała jakaś taka niepewność w stosunku do siebie się brała zawsze z tego, że byłam nieogarnięta. Po prostu to była po prostu stała fraza, którą słyszałam cały okres dojrzewania, to znaczy ogarnij się. Musisz się po prostu ogarnąć. I to ogarnianie się dotyczyło właśnie takiego roztrzepania, które miałam, tego, że po prostu non-stop kupiłam swoje rzeczy, że byłam po prostu straszną bałaganiarą. No i nie mogłam tego zaakceptować przez długi czas. I zawsze to jest, wiadomo, no, stała śpiewka. Po prostu starałam się zawsze to zmieniać. Mówiłam sobie, że następnym razem się bardziej postaram, bardziej się postaram. I to się nigdy nie udawało. I za każdym razem to się kończyło tym, że byłam na siebie po prostu sfrustrowana. Mówiłam właśnie, że siebie nienawidzę, że jakie to się mogło znowu stać. Po prostu furia, którą miałam w stosunku do siebie, po prostu była jakieś po prostu z kosmosu w związku z tymi rzeczami. No szczególnie, że znowu, no to nie wiem, no miałam po prostu tą dychotomię, że super sobie radzę w kwestiach pracowych, szkolnych, takich, no nie wiem, rzeczach, które można by powiedzieć, że są trudne, a w tych rzeczach, które wydają się być łatwe dla wielu ludzi, no to ja totalnie po prostu jakoś to jestem po prostu porażką na każdym kroku, no nie? I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam po prostu zwalniać i na przykład skupiać się na tym, żeby na przykład, nie wiem, dosłownie spędziłam powiedzmy jeden cały dzień na tym, żeby po prostu nic nie robić, tylko na przykład skupiać się na tym, żeby zwracać uwagę na to, czy mam klucze w zamku. I to są naprawdę takie po prostu małe rzeczy, które zaczęłam jakoś tak, na które zaczęłam zwracać uwagę, no nie? No
jak sobie tak opatrzysz, z uważnością
tak, właśnie. Jak się je opatrzysz tam, no to są klucze w zamku, no nie? Mhm. Bardzo to było związane z tą uważnością i no i znowu, i zaczęłam bardziej akceptować po prostu, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie zmienić, no że zawsze będzie jakiś poziom bałaganu w moim życiu i że mogę po prostu, mogę i jestem w stanie żyć w tym bałaganie. I wiadomo, można powiedzieć, że to jest powiedzmy jakaś taka strategia ucieczki, którą sobie jakoś tam zaimplementowałam, że mieszkam sama, więc uciekam od problemów. No, ktoś może tak powiedzieć, że to jest uciekanie od problemów, a ja mogę powiedzieć, że to jest, nie wiem, no, minimalizowanie moich problemów i redukowanie moich problemów. No jeżeli to po prostu tak bardzo dobrze na mnie działa, no to nie widzę sensu, żeby po prostu się na ten moment mojego życia po prostu się wrzucać w jakieś takie sytuacje właśnie, nie wiem, potencjalnych konfliktów o mój bałagan, no bo...
No tak, ale kto tak w zasadzie ma się kłócić z tobą ten bałagan, skoro mieszkasz sama?
Na ten moment nie, no właśnie aczkolwiek to było też no, dużym moim problemem, no jak odkąd mieszkałam sama w mieszkaniu w czasie liceum, no to też to był taki pierwszy moment, kiedy zaczęłam zauważyć, że okej, że to nie tylko jest tak, że mój bałagan wpływa na mnie, ale też na innych ludzi dookoła mnie i też słyszę po prostu cały czas od nich, że się nie staram, że jestem po prostu... No wiadomo, no różne inwektywy tam po prostu padały, że nie ma na mnie siły, że w ogóle musisz się zmienić i tak dalej. Trochę o tym mówię teraz w ten sposób, że nie wiem, doszło do takiego momentu, że tak moje współlokatorki miały ochotę mnie wyrzucić z mojego mieszkania, że ja się bałam przychodzić do domu, bo po prostu bałam się, że jak tylko przyjdę, to będzie jakaś awantura. I wiadomo, no z tej perspektywy wiem, że to nie była tylko ich wina, tylko że to była też trochę po mojej stronie odpowiedzialność. Znaczy, no rozumiem siebie, dlaczego tak dużo miałam z tym problem, no bo żyłam w mało pedantycznym domu po prostu. Mhm. Więc jak można wymagać od kogoś, żeby coś, co ktoś robił przez 14-15 lat swojego życia, nagle zmienił w 3 miesiące? No to się nie dzieje od tak, nie? No ale wiadomo, no, potrzebowałam dużo czasu, żeby się do tego... żeby trochę być bardziej łaskawa w stosunku do siebie. No jakoś tak popłynęłam z myślami.
No nie, no tak jak mówisz, że to są takie trochę kwestie komunikacji z dwóch stron, w sensie, że no, jedna strona musi trochę więcej zrozumieć, ta, która nie ma ADHD, a ta druga, która ma też w jakiś sposób, jeżeli na tym zależy, to może się jakoś postarać i można wypracować na przykład wspólnie jakieś rozwiązanie, nie? Jeżeli na przykład, nie wiem, mieszkamy właśnie z partnerem, partnerką, przyjaciółką, przyjacielem, obojętnie z kim, ale jakby w dwie strony to działa, że nam zależy i my też nie chcemy temu komuś jakby, żeby on się czuł źle w swojej przestrzeni.
Nie, no absolutnie
i że to jest tak naprawdę kwestia pogadania i jakichś kompromisów i jest dużo sposobów. Czy pamiętam, jak jedna dziewczyna mi opowiadała, że właśnie ona rozrzuca rzeczy, jej mąż, narzeczony, jest po prostu podenerwowany tym i kupili sobie takie pudła z Ikei, które postawiali w każdym pokoju, ale tak w miarę blisko, żeby ona nie musiała chodzić i szukać tych rzeczy, tylko po prostu wie, że okej, tutaj coś leżało, ale dogadali się na to, nie? Także on też to zrobił bez jej zgody, tylko no, mieli obopólną zgodę, okej, wkładamy rzeczy tutaj, ja jestem z tym okej, ty jesteś z tym okej, funkcjonujemy, jest w porządku i mniej więcej
dokładnie
o to chodzi. A powiedz mi, czy przyjmujesz leki na ADHD?
No to też wynika z trochę tak z mojego, nie wiem, chwilowego uprzywilejowania, że nie muszę brać ich codziennie. Biorę je tak bardzo sporadycznie, no bo to bardzo mocno zależy od trybu dnia. No przez to, że ja mam dość dynamiczny tryb dnia i pracy i to nie jest tak, że idę codziennie do biura na ileś tam godzin, tylko faktycznie raz jestem tu, robię różne rzeczy, to... kiedy wiem, że mam taki dzień, że nie wiem, jestem zmuszona po prostu robić od początku do końca jedną, znaczy zmuszona. No, fajnie by było, jakby przyjazny język, fajnie by było, żebym to skończyła, żeby to mi jakoś tak dość efektywnie szło, no to wtedy wezmę Medikinet 20. I zazwyczaj to są takie momenty, kiedy albo siedzę przy komputerze przez cały dzień, na przykład coś piszę, wczoraj sobie wzięłam i było spoko, albo druga sytuacja, kiedy muszę posprzątać i wtedy to też super działa na mnie. W sensie to też nie jest jakaś taka mega duża zmiana, no oczywiście to nie jest tak, że nagle po prostu wow, amfetamina, damn, no nie, zupełnie tak to nie działa. U mnie to jest taka dość niewielka, jednak znacząca zmiana dotycząca pamięci krótkotrwałej. To znaczy, że ja dużo łatwiej jestem w stanie wyłapać, odpowiedzieć sobie na to pytanie, które zadaję sobie średnio 20 razy w ciągu dnia, czyli co ja chciałam zrobić? I jak wezmę leki, to jest co ja chciałam zrobić? A, wiem, co chciałam zrobić. No i znowu, no to są takie drobne rzeczy, które nagle sprawiają, że tak dużo lepiej funkcjonujesz. Na co dzień uznałam, znaczy tak, to też była jakaś taka duża zmiana, no bo ja też nigdy jakoś się za bardzo przesadnie nie uważałam za osobę, która się łatwo rozprasza, dopóki nie zaczęłam tego obserwować jakoś lepiej. I faktycznie się zorientowałam, że niby się nie rozpraszam, znaczy niby twierdzę, że nie rozpraszam, ale jak oglądam jakiś film, to nagle po 20 minutach przerwę, bo coś tam na telefonie ze sprawdzę i tak miałam pół godziny następne. A wcześniej zupełnie jakoś tak nie uważałam, że to był jakiś taki mój duży problem. No w sensie, okej, no nie? Więc to bardzo mocno zależy od tego, co ktoś uważa za problem, nie? Mhm. Ja jakoś tak jestem teraz na tym etapie, jestem pogodzona, daję sobie przyzwolenie na to, żeby się tak frywolnie rozpraszać, no nie? Więc to też... przez to jestem, nie mam takiego poczucia, że po prostu do funkcjonowania muszę mieć tapsy, no bo próbuję znajdować też jakieś inne rzeczy, no przede wszystkim odpoczynek, przede wszystkim dbanie o sen, Jezus Maria, po prostu mogę to po prostu powtarzać po prostu w nieskończoność, bo największe dysfunkcje mi się objawiały w momentach, kiedy spałam po 5-6 godzin, absolutnie to jest zależność, która po prostu mi się zawsze sprawdza, że zawsze jestem bardziej podatna na gubienie rzeczy, na zostawianie gdzieś, nie wiadomo gdzie, co się dzieje w ogóle, więc jak się faktycznie wyśpię się te 8-9 godzin, no to już później jest naprawdę mi dużo prościej funkcjonować. Testuję sobie teraz, nie wiem, medytację, próbuję przynajmniej jakoś gdzieś tam to implementować. No, ale też wiadomo, no to jest kwestia takiego holistycznego do tego podejścia, no nie, po prostu starania się na kilku różnych polach.
Mhm. Ania, będziemy powoli kończyć.
Okej. Okay.
Chciałam jeszcze poruszyć temat, którego już nie poruszę, ale powiem wam, że pasją Ani są podróże i prowadziła do tej pory opowieści z podróży. Jedna była z Korei Południowej, druga z Libanu i już zdradziła mi w rozmowie wstępnej, że kolejna będzie, kolejna podróż to jest Wietnam.
Znaczy ja jeszcze nie wiem, czy coś zrobię z tego, po prostu ale porobię zdjęcia, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Tak, no ale wiem, że do tej pory właśnie robiłaś takie opowieści podróżnicze z pokazem slajdów, więc no,
coś w tym stylu.
Możecie obserwować, może wam się uda trafić na takie wydarzenie z Anią. A ja poproszę cię na koniec o obalenie mitu na temat ADHD.
Obalenie mitu na temat ADHD.
Jaki jest według ciebie taki mit, który jest krzywdzący właśnie na temat ADHD?
Nie no, jest dużo krzywdzących mitów. Mnie po prostu strasznie wkurza. To nie jest jakiś tam mega konkretny mit, no ale że mnie strasznie wkurza jakakolwiek generalizacja, że jeżeli masz ADHD, to oznacza, że jesteś X, Y, Z zawsze bez wyjątku. Mhm. I to już niezależnie od tego, czy o się spóźniasz, czy bałaganisz, czy jesteś jakiś tam wybuchowy, czy masz jakąś tam tendencję do nie wiem, do czegoś tam. No bo to jest, mam wrażenie, coś, czego ludzie nie rozumieją, że każda osoba z ADHD jest inna i te symptomy też się zmieniają i to, że raz coś na ciebie działa, nie oznacza wcale, że to już po prostu jest rozwiązanie, które po prostu będzie na całe życie, jakaś strategia, którą sobie zaplanujesz, nie?
Po prostu patrzmy też, myślę, jeszcze mogę dodać na koniec, żeby patrzeć też na osoby, nie tylko w kontekście tego, że możemy mieć różne objawy, ale też, że osoba z ADHD to nie jest tylko ADHD, tylko to jest też
tak,
osoba, po
dokładnie,
prostu.
Dokładnie,
tak jak każdy inny i nawet jeżeli ktoś nam powie, że mam ADHD, to no, to ma też bardzo wiele
tak, no,
innych.
Ktoś ci powie, że ma ADHD, a druga osoba ci powie, że ma wadę wzroku. No i
tak.
I każdy może sobie znajdować jakiś sposób na okulary, ale bądź co bądź zawsze po prostu no, każdy człowiek jest zlepkiem po prostu różnych rzeczy i nam mogą działać różne rzeczy w różnym czasie. Więc warto po prostu obserwować
i nie porównywać, myślę.
Tak. I nie wysuwać przedwcześnie wniosków na temat kogokolwiek, czegokolwiek.
A jak nie wiemy, to zawsze możemy zapytać.
Dokładnie.
Dziękuję.
Dzięki.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.